on ma chyba takie dwie główne części. Pierwsza część to jest przyjrzenie się historii dobrze nam znanej, z komentowaniem pewnych rzeczy, a druga rzecz, bardzo ważna, to jest to, jak to słowo powinniśmy prowadzić w życie, jak je zastosować, co możemy z tego skorzystać. Dzisiaj z nami też są dzieci. Nie ma szkółki niedzielnej i pozwólcie, że będę tak mieszał ten przekaz dla dzieci i przekaz dla dorosłych. A więc dzieci, wybaczcie mi, że będzie czasami tak może poważniej. A kochani, was nie muszę przepraszać, bo myślę, że to dziecięce przesłanie jest bardzo ważne i trafne. Dzisiaj jest wielki dzień. Dzień pamiątki zmartwychwstania naszego Pana. Obchodzony jest na całym świecie. Akurat tak się zbiegło w tym roku, że wszystkie odłamy chrześcijaństwa, i prawosławie, i kościół katolicki, i protestancki, obchodzą te święta w jednym czasie. Jednak wiele osób te święta obchodzi w różny sposób. Część ludzi wykorzystuje te święta po to, aby wyjechać poza miasto, aby się spotkać z rodziną, aby spotkać się ze znajomymi, aby świetnie się bawić, zatracając niestety istotę wagi tego święta. Ponieważ to święto mówi o czym? O tym, że Chrystus darował nam życie. Doszło do wielkiego zwycięstwa życia nad śmiercią. Brat Janusz zaczął dzisiejsze nabożeństwo wspaniałym fragmentem z Ewangelii Jana. Ja też ten fragment, tutaj krótszą wersję, ująłem w tym naszym konspekcie, aby zwrócić uwagę na to, co sam Pan Jezus jeszcze dość długo przed ukrzyżowaniem powiedział. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A więc dzisiaj tak naprawdę jest to święto życia. I tak zatytułowane jest to dzisiejsze rozważanie. Święto życia. Zwycięstwo nad śmiercią. Jezus zwyciężył śmierć. To jest ten fakt najważniejszy, który wiąże się z tym świętem. Pan Jezus darował nam bardzo wiele, stąd my też wykorzystujemy te święta, aby obdarowywać się, a szczególnie obdarowywać nasze dzieci. Widzę po Zachariaszu i po Martynce, że już coś niecoś tam dostali, liczą na więcej i dobrze, bo to jest prawo dziecka. I to dobrze, bo Pan Jezus nam też coś dał. Dał nam życie. A więc jeśli my obdarowujemy się czymś, nie mówię, że mi macie coś dawać, nie odbierzcie tego, ale jeśli obdarowujemy się, to tym samym myślę, że dzielimy się wzajemnie miłością tego wszystkiego, co nauczył nas Pan. Ale jest tutaj jedna bardzo ważna rzecz. Otóż Jezus zmartwychwstał nie do, i tu możemy sobie wpisać, doczesności. Jezus zmartwychwstał do wieczności. Zmartwychwstanie Jezusa nie było tożsame, takie same, jak wskrzeszenie ze zmarłych Łazarza. Bo Łazarz powstał z martwych, czy został wzbudzony z martwych przez Jezusa, ale chodził znowu w ciele i co? I tak musiał umrzeć, musiał zakończyć to życie. Jezus jednak zmartwychwstał już do wieczności. Ta zasadnicza różnica polega na tym, że jest to zupełnie inny wymiar życia. Dzisiaj różne firmy farmaceutyczne, różne laboratoria naukowe prześcigają się w szukaniu metody na długowieczność. Starają się znaleźć cudowny lek, eliksir, który by przedłużył życie. I jak się obserwuje współczesne życie, to faktycznie w wielu laboratorium udało się przedłużyć to życie, ale też to obserwuje na przykład ZUS i wydłużył nam czas emerytury, przejścia na emeryturę. Pan Jezus nie zmartwychwstał do takiego życia. On otworzył nam drzwi przed wiecznością. On ustanowił pomost, po którym dzięki Jego ofierze możemy przejść do wieczności. Jego obecności będziemy chodzić. Dzisiaj jest właśnie święto życia. dzisiaj jest to, co tak naprawdę zdarzyło się tak wielkiego, że już nic większego nie mogło się zdarzyć. Chciałbym, abyśmy teraz zobaczyli taką krótką, przejrzeli historię tego, co dokonało się pierwszego dnia po sabacie. To było święto Paschy, święto żydowskie. I w zasadzie tego pierwszego dnia, czyli w niedzielę, Żydzi przestali już świętować. Ale tak się nie stało, bo Pan Jezus ustanowił większe święto. Okazało się, że to święto będzie trwać. Czytamy tutaj tak. Pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, do grobowca przyszła Maria Magdalena. Zobaczyła, że kamień zamykający jego wejście jest odsunięty. Pobiegła więc do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, do tego, którego Jezus kochał, i mówi do nich: wzięli Pana z grobowca i nie wiemy, gdzie go położyli. Wyszedł więc Piotr oraz ten drugi uczeń i ruszyli do grobu. Biegli razem, jednak ten drugi uczeń pobiegł przodem, wyprzedził Piotra i pierwszy dotarł na miejsce. Zajrzał do wnętrza, zobaczył leżące płótna, ale nie wszedł. Zaraz za nim nadbiegł Szymon Piotr. Wszedł do grobowca i zobaczył leżące płótna. Zobaczył też chustę, która okrywała mu głowę, leżąca nie razem z płótnami, lecz złożoną obok. Zanim wszedł i ten drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca, zobaczył i co? I uwierzył. Wciąż do nich nie docierało, że według Pisma Jezus ma powstać z martwych. Tą historię wszyscy doskonale znamy. Pierwszego dnia Maria Magdalena, w innych przekładach, przekazach biblijnych, innych ewangeliach jest, że inne niewiasty poszły w zasadzie kierując się sercem. Tak, nie było tam żadnej logiki. Gdyby mężczyźni wybrali się, pewnie by jakiś dźwig zabrali ze sobą, bo przecież grób był zasłonięty potężnym głazem. O tym nawet nie myślały. Ich serce ciągnęło ich do tego, aby pójść do grobu. Ale co? Okazało się, że grób był pusty. A więc tak naprawdę, moi drodzy, grobu już nie było. Bo grób spełnia funkcję grobu, kiedy są tam szczątki zmarłego, jest tam ciało zmarłego. Jezusa tam nie było. A więc ten grób przestał być grobem. Można powiedzieć, że one nie poszły odwiedzić grób. One nie poszły do grobu. One poszły po to, aby Bóg je użył, żeby zaświadczyć o tym, że właśnie tego dnia rozpoczęło się wielkie święto, święto życia. Niestety, moi drodzy, wiele ludzi ma tendencję do tego, by szukać Chrystusa ciągle w grobie. Szukać Go wśród umarłych. Ludzie budują pamiątkowe groby, prześcigając się różnymi walorami artystycznymi i zdolnościami. Później chodzą, podziwiają, szukają jakiegoś szczególnego natchnienia. Ale czy Biblia właśnie o tym mówi? Wręcz przeciwnie. W Ewangelii Łukasza 24:4-6 czytamy tak. Gdy już nie wiedziały, co począć, oto nagle stanęli przy nich dwaj mężczyźni. To jest też historia, akurat Łukasz opisuje troszeczkę inaczej ten dzień zmartwychwstania. Dwaj mężczyźni w połyskających szatach. One, zdjęte strachem, pochyliły twarze ku ziemi i wówczas padły słowa: dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tu. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, co wam zapowiedział jeszcze w Galilei. Dwaj posłańcy niebios zadają bardzo ważne pytanie. Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Gdzie dzisiaj ludzie szukają Chrystusa? Czy szukają Go w pełni, realnie, jako zmartwychwstałego? Ten pierwszy opis zmartwychwstania niesie też bardzo ważną informację. Zwróćcie uwagę, kiedy i Piotr, i Jan weszli do grobowca, zauważyli szaty i chustę, która okrywała jego głowę, złożoną obok. Nie doszło do wykradnięcia ciała Chrystusa, bo ci, którzy mają niecne zamiary, robią coś w popłochu i szybko. A ta chusta była ładnie złożona obok. Szaty leżały. Chrystus zmartwychwstał w wielkim spokoju, wypełniając właśnie Boży plan. Ja bym powiedział, że są trzy kategorie ludzi. Pierwsza kategoria ludzi to ci, którzy uważają Chrystusa za największego z ludzi, prowadzącego najwspanialsze życie, który był niezwykle szlachetnym człowiekiem. I do tego się przyznają, o tym mówią. Ale stwierdzają, żył i w końcu umarł. Jezus nie jest wśród martwych. On żyje. Nie mamy go szukać tam, gdzie są martwi. Nie jest on bohaterem przeszłości, lecz żywą rzeczywistością. Nie jest bohaterem książek. Jednej na pewno tak, najwspanialszej. Ale nie chodzi o to, aby czytać o Jezusie jako wyłącznie postaci historycznej, ale jako żywym Bogu. Po drugie, inni uważają Jezusa za osobę, której życie powinno być badane, rozważane, studiowane, nad którym powinno się zastanawiać. Istnieje tendencja do traktowania chrześcijaństwa Jezusa jako czegoś, co ma być właśnie przedmiotem różnych studiów. Jednakże jest on kimś, kogo mamy spotkać, nie studiować, nie kontemplować, nie rozważać, ale realnie spotkać w życiu. Każdego dnia, na wszystkich ścieżkach naszego życia. Jest on żywą rzeczywistością. Tak jak widzimy siebie nawzajem, tak samo Chrystus chce być postrzegany. Czy dzisiaj widzisz Chrystusa? Może nie bezpośrednio w ciele, bo wiemy, że zmartwychwstał troszkę w innym wymiarze. Ale czy naprawdę realnie go czuję? I po trzecie, jeszcze inni widzą w Jezusie doskonały wzorzec i przykład, który stawiają sobie jako wzór postępowania. Tylko bardzo szybko dochodzą ludzie do wniosku takiego, że no nie da się go idealnie naśladować. To tak samo jak każdy z nas chodził do szkoły. Dzieci, nie wiem czy wiecie, Zachariaszku, Martynko, ale my też byliśmy tacy mali kiedyś. I też mieliśmy takie tornistry i siadaliśmy w ławce i trzeba było wysiedzieć 45 minut. Dostawaliśmy takie karty pracy, gdzie były literki do odzorowania. Pamiętamy wszyscy? Pamiętamy. Dobrze, nie ma sklerozy. Tak było na pewno. Tylko badam waszą pamięć. Była literka na początku linijki. Nie wiem, jak teraz w szkole jest w tych młodszych klasach. I pani mówiła, to jest literka B. I teraz wszyscy w tej linijce zgodnie z tym wzorem piszą B. Przez całą linijkę do końca. Duże i małe. Doskonale. Byłeś na tej lekcji. Dobrze. Pamiętam, ja zawsze bas grałem i to mi zostało. I te B, czy C, czy E nigdy mi nie wychodziło. Ale jak moja pani podeszła i wzięła moją rękę, to okazało się, że można pisać ładne B i one się mieściło w linijkach. I wiedziałem, że jest taki wzór i że można to zrobić. Ale jak ona puściła rękę, znowuż te moje B było kanciaste, koślawe i wychodziło poza linię. Chociaż laczki może były ładne, ale też nie do końca, gdzieś tam mam zeszyt. Ale moi drodzy, do czego zmierzam? Tak samo ludzie, którzy podchodzą do Jezusa w ten sposób, mają z tym problem, ponieważ szybko się zniechęcają, bo zdają sobie sprawę, że nie jestem w stanie naśladować Jezusa kropka w kropkę. To jest niewykonalne. Tylko zapominają o tym, że Jezus czyni właśnie to, co ta nauczycielka i może to uczynić w twoim życiu. On może zmienić twoje życie właśnie w ten sposób. On chce je kierować po tych równych linijkach, aby te twoje literki życiowe były idealne. A więc nie bądźmy nigdy jedną z tych trzech kategorii ludzi. Bądźmy tymi, którzy pozwalają Chrystusowi prowadzić się w życiu. którzy chcą z Nim się utożsamić. I właśnie na tym polega ważność zmartwychwstania. To świętujemy przy okazji tych różnych rodzinnych spotkań. To, że Jezus zmartwychwstał, aby realnie być z nami zawsze i wszędzie. W liście do Koryntian, pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale 12-19, Paweł pisze tak. Jeśli więc o Chrystusie się głosi, że został wzbudzony z martwych, jak mogą niektórzy z was twierdzić, że nie ma zmartwychwstania? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to daremne jest nasze poselstwo i daremna jest wasza wiara. Okazujemy się też fałszywymi świadkami Boga, bo poświadczyliśmy, że Bóg wzbudził Chrystusa, a tymczasem nie wzbudził. Słowo rzeczywiście umarli nie zmartwychwstają. Skoro rzeczywiście umarli nie zmartwychwstają. Bo jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna wasza wiara. Nadal ciążą na was grzechy. Ponadto ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją, tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Tak Paweł pisze do jednego ze swoich ukochanych zborów, do Koryntu, pokazując, jeśli nie ma zmartwychwstania, to w zasadzie nie ma Kościoła, nie ma chrześcijan, nie ma życia wiecznego, nie ma nic. Moi drodzy, niestety wśród ludzi, którzy deklarują się jako wierzący, nie wiem, czy jesteśmy w stanie to zrozumieć, wśród ludzi, którzy deklarują się jako wierzący, są ludzie, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie. Kilka lat temu takie niemieckie czasopismo Reader's Digest przeprowadziło badanie sondażowe w 14 krajach europejskich. Ono dotyczyło ankiet prowadzonych z ludźmi, którzy deklarowali, że są wierzący, że wierzą w istnienie Boga. I słuchajcie, wyniki były zastraszające. Tylko 53% wszystkich deklarujących wiarę w Boga wierzy w zmartwychwstanie. Wierzy w życie po śmierci. Widocznie dwa razy łatwiej jest uwierzyć, że Bóg istnieje, niż uwierzyć w realność zmartwychwstania. W której grupie jestem? Czy realnie świętuję dzisiaj święto życia? Czy dla mnie to jest realność zmartwychwstanie Chrystusa? To jest cały przekaz. I Paweł dlatego pisze, chrześcijaństwo opiera się na realności zmartwychwstania. Jeśli nie ma zmartwychwstania, tu zrobiłem 7 takich punktów, które wynikają z tego fragmentu. Możemy sobie wpisać, tak? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to w wierszu 12 czytamy, że nie został wzbudzony Chrystus. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to tu wiersz 14 mówi nam, że nie ma sensu nasze zwiastowanie. Jeśli nie ma zmartwychwstania, nie ma sensu nasza wiara. Jeśli nie ma zmartwychwstania, jako kaznodziejowie, bylibyśmy kłamcami. Wiersz 15 o tym mówi. Wiersz 17 z kolei mówi, że jeśli nie ma zmartwychwstania, nie ma czego? Przebaczenia grzechów. Wiersz 18 mówi, że jeśli nie ma zmartwychwstania, to nie byłoby nadziei dla zmarłych wierzących. Jakie to byłoby trudne, złe i przykre, jeśli nie miałbym świadomości, że ci ukochani, którzy poszli za Jezusem, a zeszli z tego świata, czekają na mnie już w niebie. To wierzymy, bo to właśnie przyniosło zmartwychwstanie. I siódma rzecz, jeśli nie byłoby zmartwychwstania, to życie chrześcijańskie byłoby najbardziej pożałowania godnym sposobem życia, bo opierałoby się na kłamstwie. Jednakże zmartwychwstanie jest. I wcześniejszy fragment właśnie Paweł o tym mówi. Wiersz od 3-8 z tego 15 rozdziału. Paweł mówi tak. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według pism. Następnie ukazał się Kefasowi, potem 12, a potem ponad 500 braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli. Później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. Na końcu po wszystkich ukazał się też mnie. Jezus zmartwychwstał. Po co? Zobaczmy przekaz tego Pawłowego nauczania. Po co? Aby się objawiać ludziom. Pierwszą rzecz, którą zrobił, to objawił się. Nie stąpił od razu do nieba i uczynił nagle kwestię zagadkową, ale objawił się. Dzisiaj również Chrystus się objawia. To znaczy, by zaoferować pomoc w wypełnianiu Bożych standardów i przeprowadzić ze śmierci do życia. To jest jak ta nauczycielka w szkole, która prowadzi rękę. Jezus zmartwychwstał, aby zaoferować pomoc Tobie, aby się Tobie objawić. Martynko, Zachariaszku, powiedzcie, wy będziecie wiedzieć na pewno, co każdy tatuś ma ze sobą. Podpowiem, czasami jest to w marynarce w tej kieszeni, czasami w spodniach z tyłu, czasami w saszetce. Co? Śmiało? Ja wam pokażę. Co to jest? Portfel. Portfel. Każdy tatuś zapewnie ma w różnym wydaniu. Ja też mam taki i zawsze z nim chodzę. Bardzo lubię ten portfel. Oj, tatusiowie, będziecie musieli nosić portfele ze sobą, pokazywać dzieciom. Lubię ten portfel. Martynko, Zachariaszku, chodźcie tu do przodu, bo tu pomożecie mi troszeczkę. Zobaczycie pewne rzeczy. Pewne wam pokażę, nie wszystkie. Chodźcie, tutaj w pierwszym rzędzie jest dla was miejsce. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, Martynko. Coś wam chcę pokazać. Mama może też iść, tak. Zakuś odważny, jasne, tata siedzi obok. Wszyscy jesteśmy dziećmi. Nie pchajcie się tutaj, Zachariasz. Możecie sobie na razie usiąść tutaj. Za chwilę też będziecie wychodzić. Zobaczcie, mój portfel ma wiele przegródek, dlatego go bardzo lubię, ale ponadto to też jest prezent, dlatego go lubię nosić. Jest fajny, ze skóry, ale w portfelu jest coś jeszcze ważniejszego. Co jest najważniejsze w portfelu? Proszę? O, jeszcze coś innego. Jak idę do sklepu, tak, to ważna jest zawartość. Jeśli pójdę po Coca-Colę, i pójdę do kasy i powiem, niech pani zobaczy, jaki mam piękny portfel. Pani nie powie, a fajny, czy nie, piękny, może pan przejść tą Coca-Colą. Nie, nie, mówi, piękny portfel, ale co pan ma w tym portfelu? Jest zawartość. I kochani, tak samo wy, my jesteśmy jak te portfele. Nieważny jest wygląd, płeć, wiek, wykształcenie, doświadczenie życiowe. To są rzeczy, które są ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze jest co? Zawartość. Zawartość. Jeśli w naszym portfelu, czyli w nas, jak jesteśmy takimi portfelami, nie ma Chrystusa, to jakby w tym portfelu nie było gotówki. Nie byłoby gotówki. I co bym mógł zrobić? Mogę go schować sobie dalej. Piękny portfel, fajny, skóra. Ale by nic nie było. Pan Jezus zmartwychwstał i objawił się, aby przemienić wasze portfele, wasze życie, nasze portfele w coś wartościowego, aby w nie wniknąć. Bo jeśli mamy portfel bez zawartości, to nie wiem, jak on byłby piękny. Nic za to nie kupimy. Chyba, że w sklepie uda nam się szybko go sprzedać. To wtedy tak, ale nie o to chodzi. Tak samo jest z naszym życiem. Czy w naszym życiu jest miejsce dla Chrystusa? Czy potrafisz wejrzeć w siebie i powiedzieć, tak, we mnie jest Chrystus, jak ta nauczycielka, która chce mnie prowadzić? Bo Bóg ustanowił pewne standardy, ale chce nas przez nie prowadzić. Tak jak uczy nauczycielka pisać piękne, piękne literki. Ja byłem krnąbrnym uczniem. Ta ręka mi zawsze drżała i wolałem grać w piłkę niż siedzieć w domu nad... I to są braki, ale są dzisiaj komputery. Akurat na tym nie tracę, bo mogę ładnie napisać coś. Ale nie o to chodzi. Tak samo Pan Jezus, kochani, Pan Jezus właśnie zmartwychwstał, aby się objawić. Czy takiego Jezusa spotkałem na swojej drodze? Czy takiego Pana Jezusa znam? I chciałbym, abyśmy teraz przeszli do zastosowania, bo to jest najważniejsze. Znamy historię, możemy je czytać, ale co ja z tym mogę zrobić? Zastosowanie, moi drodzy, chcę, żebyśmy się tu umówili, to nie jest nakaz. Nie. Zastosowanie to jest jakby pokazanie oferty, co ja z tym mogę zrobić. Co, w jaki sposób mi to może pomóc w życiu? Tutaj są trzy punkty. Pierwsza rzecz. Przyjmij za fakt zmartwychwstanie Chrystusa i nie odrzucaj oferty życia wiecznego. Znajdź się w grupie tych wierzących, którzy nie tylko deklarują, że Bóg istnieje, ale także wierzą w zmartwychwstanie, wierzą w życie wieczne. Bo o to chodzi w tym dzisiejszym przesłaniu. Przyjmij za fakt zmartwychwstanie Chrystusa i nie odrzucaj oferty życia wiecznego. Bóg otwiera przed tobą drzwi do wieczności. Oczywiście jeszcze jakiś czas musisz tutaj popracować, pobyć. Ale wiesz, że twoja perspektywa to nie jest grób, bo tam zostawisz tylko ciało, ale twoja dusza będzie wędrować do wieczności. Druga rzecz, uwaga, skoro Chrystus chce się tobie objawić, czyli chce ciebie prowadzić, daj mu możliwość, by dokonał zmiany w twoim życiu tego, czego sam dokonać nie możesz. Tak samo i Martynko, Zachariaszku, każdy z nas. Daj mu możliwość, by dokonał zmiany w twoim życiu tego, czego dokonać nie możesz. I tutaj wypisałem fragment z Galacjan, 5 rozdział, wersety, tam powinno być od 19 do 23, pomyliłem się, 20 napisałem, od 19 do 23, które pokazuje, co Chrystus poprzez Ducha Świętego czyni. W liście do Galacjan Paweł mówi tak: wiadomo, co bierze się z ciała. O, jeszcze Esterka przyszła, kolejna uczennica, super. Wiadomo, co bierze się z ciała. Co bierze się z ciała? Uwaga. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. To bierze się z ciała. To bierze się z naszej grzesznej natury. To mamy niejako wpisane w nasze istnienie. Ale jest coś więcej. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Ale co? Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Zupełna zmiana jakości życia. Wydaje ci się to możliwe? Tylko z Bogiem. Jeśli masz w sobie pewne cechy, to nie wiem, jak będziesz się starał. Wyjdzie, jak to mówią, szydło z worka. W każdej sytuacji. Wystarczy, starasz się być miły. Pójdziesz z zatłoczonego autobusu. Ktoś ci nadepnie na odcisk i czasami nerwy puszczają. I nie wiem, jak będę się starał. To na poligonie życia wyjdą moje stare natury. Ale Chrystus chce to zmienić. Tylko Chrystus może to zmienić. W jaki sposób? Posłużę się pewnym eksponatem, który już kiedyś wykorzystywałem, ale on przepięknie pokazuje realność zmiany, którą dokonuje Chrystus. Potrzebuje 5 ochotników. Tu już mam jednego, drugą ochotniczkę. Jeszcze 3 osoby. Zapraszam. Nic nie będę wam robił. Mam taki worek. Niektórzy już go znają, bo go widzieli. Tu są pewne rzeczy. Chodźcie. Zachariaszku, Martynko, chodźcie tu na środek. Pokażcie się jako najodważniejszy na tej sali. O, tak wyglądają odważni ludzie. Zobaczcie. Przed którymi przyszłość stoi otworem. Esterka też może, proszę. Jeszcze 2 panów zapraszam. śmiało, jest i jest, dobra. Okej. Chciałbym, abyście sobie wzięli po jednej takiej chusteczce. Tylko jedną. Za chwilę odczytacie to na głos, także macie czas na to, żeby przeczytać. Są tam drukowane litery. Ja nie pisałem, bo byłoby nieczytelne. Ciocia Daria pisała, a więc przeczytacie na pewno. To są te rzeczy, które zapisane są w liście do Galacjan. Tak? Odwróćcie na właściwą, bo tam przebijają może ten materiał o drugiej stronie. O, tak? Dasz radę? Ja nawet pomogę. Okej. Okay. Mariuszu, zaczynaj. Martynko? Pijaństwo, tak?
Kłótliwość.
To są pięć rzeczy z tych starej natury, tak? Tego, co mówiliśmy, pisze właśnie w tych wersetach od 19 do 21 Paweł liście do Galacjan. Tak? I teraz Pan Jezus zmarł i zmartwychwstał po to, aby zmienić te stare cechy w zupełnie nową jakość. Proszę, wrzućcie do tego worka. Tak, on był, proszę bardzo, tak, wrzućmy, tak, zamieszamy, tak, i od tej strony, proszę bardzo, weź jeszcze raz tą karteczkę. Jeszcze nie czytaj na głos, tylko sobie po cichutku. Tak, można przygotować się potem do odczytania. Proszę, te same szmatki bierzemy jeszcze raz, tak, te same karteczki. Proszę. Co się dzieje? Przeczytajcie jeszcze raz te wasze materiały. Co mamy? To jest tylko sztuczka. To nie jest magiczny worek. To jest rzecz, którą można wykorzystać i zrobić. Ale, moi drodzy, na tym polega realność zmiany w Chrystusie. Że Chrystus zmartwychwstał po to, aby wziąć do tego wora złości. Proszę, puste. Jest puste. Widzicie sami, że jest puste, tak? Do tego wora złości te rzeczy. Krzyż jest takim miejscem. Tam nie ma już Pana Jezusa. On jest pusty, bo Jezus zmartwychwstał. On chce, abyś przyszedł do Niego i realnie powiedział: jestem taki, jestem owaki. Nie chcę być taki. Wkładam nad siebie, Panie, swoje grzechy. Zmienię. Co dzieje się? Owocem zaś ducha, czytaliśmy, jest to, co na tych kawałkach materiału. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba już prawa, nie potrzeba kolejnych przykazań. Chrystus, jak ta nauczycielka, prowadzi ciebie, może zmienić. Czy jest to obrazowe? Moi drodzy, bo taka jest realność Chrystusa. Jeśli ja Chrystusa, który się objawia, spotkam w ten sposób, to On zmieni tak moje życie. Zrobił to w moim życiu. Robił to w życiu nas wielu. Czy zrobił to już w Twoim życiu? Czy dzisiaj jesteś gotowy właśnie, aby takiego Chrystusa spotkać? On zmartwychwstał i jest dzisiaj tutaj po to, aby właśnie zmienić Twoje życie. I Twoje, Martynko, i Twoje, Zachariaszku, jakiekolwiek gdzieś tam są może jakieś wady. Nie pytam o nie. Nie, nie. Mamusia i tak wie. Ale Pan Jezus może zmienić Twoje życie. Najpierw dać zbawienie, a wraz z Nim to nowe cechy. Wezmę Wam te karteczki. Dziękuję za odwagę, za to, że mi pomogliście. Proszę, one się przydadzą. Jeszcze. To nie jest magia. Dziękuję Wam serdecznie. A więc druga rzecz, teraz jeszcze raz ją przeczytam. Usiądźcie. Dziękuję bardzo. Druga rzecz tego zastosowania. Co mogę zrobić? Skoro Chrystus chce się Tobie objawić. Teraz może jeszcze inaczej, lepiej to odbierzemy. Skoro Chrystus chce się Tobie objawić, daj Mu możliwość, oddaj Mu te grzechy. Oddaj Mu to, co wiesz, że jest złe. Daj Mu możliwość, by dokonał zmiany w Twoim życiu. Tego, czego sam dokonać nie możesz. Zapraszamy. Dzisiaj wyjątkowo byliśmy od 9 rozpoczęcie, ale witajcie. Moi drodzy, powtórzę jeszcze raz. Wrzuć to do tego worka, który nazywa się grzesznością. Przynieś przed krzyż Chrystusa i czuj się zaskoczony Jego działaniem. Ja Wam mogę powiedzieć, Bóg mnie zaskakuje każdego dnia. dokonując takich zmian. Ale warunek jest, że wierzę w zmartwychwstanie, wierzę w realność Chrystusa i gdy mi się objawił, ja go przyjąłem. Pójdź w tym kierunku, przyjmij go do swego serca. I trzecia rzecz, bądź wytrwały, bracie, siostro w Chrystusie, bądź wytrwały w przekazywaniu prawdy o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Spraw, by tegoroczne święta stały się świętem życia dla Twoich bliskich i znajomych. Wykorzystaj ten czas świąt ku temu, aby zmienić oblicze tego wydarzenia, aby pokazać, co naprawdę dzisiaj świętujemy. Spraw, aby za rok, najpóźniej, aby było wcześniej, byś mógł przyjść ze sobie bliską osobą, która skorzystała z objawienia Chrystusa. Abyś mógł przyjść z osobą, która powie, że tak, właśnie, ja zrobiłam, czy zrobiłem to, że te wszystkie złe rzeczy z mojego życia wrzuciłam do tego worka, złożyłam to, czy złożyłem to przed krzyż Chrystusa i On mnie od tego uwolnił. On jednym gestem zmienił to w zupełnie inną wartość życia, bo to jest realne. To nie jest literatura, to nie jest historia. To jest życie. To jest rzeczywistość chodzenia w Chrystusie. I to niesie ze sobą wspomnienie dzisiejszego święta. Święta życia. Amen. Zapraszam, powstajmy i pomódlmy się, wyrażając wdzięczność Chrystusowi za to, czego dokonał.